i życie chrześcijańskie. To jakby uwieńczenie tego wszystkiego, do czego zostaliśmy powołani poprzez pracę rekolekcji. I myślę, że dzisiaj trzeba sobie uświadomić to moje miejsce we wspólnocie Kościoła. Kiedy jako młody człowiek byłem na pierwszym kongresie odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie na Skórze, kardynał Sinens, wtedy prymas Belgii, powiedział następującą rzecz, że odnowa ma być w sercu Kościoła. Odnowa ma być tą wspólnotą, która będzie realizowała swój charyzmat w ukazywaniu wielkiej miłości Ducha Świętego. I może dzisiaj potrzebny nam jest ten stan ducha, który pozwoli nam odczytać nasz charyzmat. W czasie modlitwy o wylanie w katedrze warszawsko-praskiej otrzymaliście wiele darów. Darów, które pozwalają zrozumieć, że Pan Bóg przychodzi do mnie ze swoją łaską. Przychodzi do mnie, bo mnie umiłował. Bo odkrył we mnie tego, który jest dzieckiem Bożym. Odkrył na nowo. Bo kiedy otwieram się, staję się człowiekiem gotowym do tego, by wzrastać. Mówiąc dzisiaj o wspólnocie Kościoła, trzeba wrócić do Wieczernika. Wieczernik to jest miejsce, gdzie rodzi się Kościół. W dniu zesłania Ducha Świętego apostołowie razem z Maryją otrzymują łaskę Ducha Świętego. Jakie są owoce tego spotkania? Ci ludzie wychodzą z Wieczernika, zaczynają głosić wielkie prawdy Boże. Mówią o wielkiej miłości Pana Boga i robią to z takim przekonaniem, że kilka tysięcy ludzi pragnie być chrześcijanami. Zobacz, na ile w tobie jest dzisiaj przekonanie o tym, że ty też możesz wyjść z tego kościoła, z tej świątyni i stanąć wobec swoich najbliższych i powiedzieć im: Jezus cię kocha, dlatego że mnie umiłował, dlatego że mnie obdarował tak wielką miłością i dzisiaj nie chcę się tą miłością podzielić z tobą. Gdy mówimy o Kościele, trzeba powiedzieć, że jest to wspólnota. Słowo greckie koinonia oznacza wspólnotę ludzi, którzy kierują się miłością. To jest ta wspólnota, gdzie miłość jest na pierwszym miejscu. I może warto przyjrzeć się różnym wspólnotom. Wspólnota małżeńska. Istotne pytanie. Czy małżonkowie w swoim życiu małżeńskim kierują się miłością? Czy dla nich jest najważniejsza miłość? W tym szerokim zakresie, ale również w tym wąskim, miłość do Pana Boga. Zobaczmy, dzisiejsza patronka, święta Cecylia, w swoim doświadczeniu miłości do Pana Boga postawiła na pierwszym miejscu miłość, która sprawiła, że nawróciła swego męża i nawróciła jego brata. Dlaczego to uczyniła? Bo miała taką wielką miłość oblubieńczą. A Pan Bóg zachował jej serce czystym, pięknym, także mogła oddać życie dla Niego. Dalej, mówiąc o wspólnocie, patrzę na wspólnotę rodzinną, na rodzinę. Czy dla rodziców, dla ich dzieci miłość jest najważniejsza. I może w kształtowaniu tego wszystkiego bardzo pomagają nam teksty liturgiczne. Dzisiaj pierwsze czytanie przepiękne, a zarazem dramatyczne. Mówiące o kobiecie, która staje wobec króla Antiocha Epifanesa w przerażającym doświadczeniu ogromnego bólu. Co się dzieje? Siedmiu synów zostaje w sposób okrutny na jej oczach zamordowanych, dlatego że przyznają się do Pana Boga, że stawiają Go na pierwszym miejscu, że On jest dla nich najważniejszy. Jakże wielka dojrzałość duchowa, jakże wielka mądrość i moment wielkiej pokusy, kiedy zostaje ostatni syn, najmłodszy. Król mówi: wszystko jest dla Ciebie. Możesz być moim przyjacielem. Możesz otrzymać wszystko. Szczęśliwość doczesną. I przymusza tą kobietę, żeby go przekonała do tego, żeby odstąpił. Ale ona pozostaje wierna i daje całą katechezę na temat miłości do Boga. Dalej. Patrzymy na wspólnotę. Wspólnotę parafialną. Czy w tej wspólnocie ludzie, którzy przychodzą do świątyni w każdą niedzielę, kierują się miłością? Czy dla nich najważniejsza jest miłość? Powiemy, dla niektórych tak. Bo oni przyszli tutaj na rewie mody, nie przyszli na ciekawy program artystyczny, ale przyszli dla Chrystusa, aby z Nim się spotkać. I to jest siła przekonywująca, jeżeli ja przychodzę i spotykam się z tym, który obdarowuje miłością. Czynię to ze względu na miłość, ze względu na to, aby przeżyć swoje spotkanie z tym, który jest moim oblubieńcem. Jest moim umiłowanym i dla Niego chcę oddać swoje serce. Jemu chcę powierzyć swoje życie. W Nim chcę odnaleźć siłę do tego, aby w codzienności pokonać wszelkie bariery, wszelkie ograniczenia, wszelkie zahamowania, które świat chce we mnie wzbudzić. Mówiąc o wspólnocie, trzeba powiedzieć, że słowo eklezja jest zaproszeniem do bycia z Bogiem. W języku hebrajskim słowo kachal oznacza zwołanie, aby wielbić Pana Boga. Izraelici zwoływali się, aby wspólnie oddawać chwałę Bogu. To jest właśnie budowanie wspólnoty. Zaprosić innych, aby oni odnaleźli się w akcie uwielbienia. W czymś, co powoduje, że człowiek jest bardziej gotowy do tego, aby czynić dobro, aby wzrastać. Mówiąc dalej o budowaniu wspólnoty, wspólnota Kościoła przeżywa swoje niezwykłe doświadczenie, szczególnie poprzez liturgię. Liturgia to moment, kiedy gromadzimy się, aby w sposób szczególny zaznaczyć swoją obecność przed Panem Bogiem. I takim najistotniejszym wymiarem naszej liturgii jest Eucharystia. Eucharystia przeżywana w sposób pełny. To znaczy, przychodzisz do Chrystusa, ofiarujesz samego siebie, a On obdarowuje Ciebie swoją miłością. Zaprasza Cię do dziękczynienia, ale zaprasza Cię również do komunii, do zjednoczenia. Kiedy patrzę na to, co jest Eucharystią, przez jakiś okres czasu pracowałem we Francji. I to, co zawsze niepokoiło mnie, to, że wszyscy przystępowali do Komunii Świętej. Byli przekonani, że im się to należy, bo oni przyszli, to powinni dostać Komunię Świętą. I w jakimś momencie zapytałem proboszcza, mówię: proszę księdza, dlaczego oni przystępują do Komunii Świętej? Przecież oni się nie spowiadają. Nie usuwają tych barier, które istnieją poprzez grzech. I proboszcz nie za bardzo był w stanie odpowiedzieć, co mnie strasznie zasmuciło. Uświadomiłem sobie, że można obniżyć poziom moralności, poziom wiary i pozostać go przy rytualizmie, przy pewnym postępowaniu, które kiedyś się utrwaliło. I może w wielu sytuacjach przeżywania Eucharystii nie powinno być schematu. Nie przychodzisz schematycznie, ale przychodzisz spontanicznie, z całą postawą otwartości, gotowości, by służyć Chrystusowi. Dalej, by trwać we wspólnocie, przeżywając Eucharystię, trzeba przeżywać swoją modlitwę osobistą. Zobaczmy, to jest zaproszenie do tego, abyś będąc we wspólnocie parafialnej odnalazł miejsce, gdzie nie będziesz anonimowym członkiem tej wspólnoty. Odnaleźć miejsce w jakiejś mniejszej grupie, mniejszej wspólnocie, tam, gdzie odczujesz potrzebę zaangażowania. I myślę, że jest wiele wspólnot, które motywują nas do działania. Tak niedawno posługiwałem przez okres kilku godzin we wspólnocie neokatechumenalnej. Zaproszono mnie o pomoc jako księdza, jako proboszcza. Byłem w tej wspólnocie i uświadomiłem sobie, że ci ludzie mają sobie jakieś powołanie, realizują siebie, ale mają też i obowiązki, powinności. I tak się zastanawiałem, jak pogodzić to wszystko z tym, co jest czasem, który jest ograniczony. W ciągu miesiąca, w każdym tygodniu mam dwa spotkania i okazuje się, że jeszcze na 3 dni z małymi dziećmi wyjeżdżają, bo mają konfidencję. Ale wiedzą, że jest to ich powołanie, ich zadanie. Myślę, że podobnie jest w odnowie w Duchu Świętym, czy w innych wspólnotach oazowych, czy podobnych. Ale zobaczmy, że często jest tak, że są osoby, które nigdy się nie zaangażują. One zawsze będą aktorami drugiego planu. Nigdy nie przyjmą zaproszenia do tego, aby być we wspólnocie, być w sercu Kościoła. Zawsze będą gdzieś na marginesie i będą mówić, proszę księdza, ja to do tego się nadaję, tym to nie chciałbym się zajmować, to mnie nie interesuje, to wydaje mi się niepotrzebne. I wtedy, kiedy staniesz przed Panem Bogiem, warto zastanowić się, do czego Pan Bóg naprawdę ciebie powołuje, co ty chcesz robić. Czy siedzieć wygodnie na kanapie, tak jak to mówił papież Franciszek, czy z tej kanapy się trochę zsunąć i zabrać się do jakiejś służby, do jakiegoś zaangażowania, do jakiegoś powołania. Dalszym tematem to jest apostolstwo. To jest głoszenie Chrystusa w różnych wymiarach życia. Apostolstwo, które w jakimś stopniu zachęca nas do tego, abyśmy byli wrażliwi na głoszenie Słowa Bożego. I tutaj dwa terminy z języka greckiego, martyria i diakonia. Słowo martyr odnosi się do dwóch rzeczywistości. Z jednej strony jest to świadek, a z drugiej strony jest męczennik. I zobaczmy, że pierwsze wieki chrześcijaństwa, mniej więcej do początku IV wieku, to jest czas ogromnych prześladowań. To jest czas męczenników. Ludzie są mordowani, są zabijani, są wyrzucani z własnych domów, ale oni nie wypierają się Chrystusa. Oni mają wewnętrzne przekonanie o tym, że to, co robią, ma głęboki sens w ich sercu. To nie jest jakaś nauka, którą przyjęli. To nie jest coś zewnętrznego, to jest w środku, w ich sercu. I o tym są przekonani. I dlatego potrzeba tej bardzo konkretnej służby, aby dawać świadectwo w swoim życiu, aby przeżywać to, co jest taką szczególną miłością, co jest czasem wzrastania. Kiedy rozmawiam z osobami po rekolekcjach, po modlitwie o wylanie, mam czasami wątpliwości co do różnych darów. I zobaczmy, czas rekolekcji to czas radości, ale również czas, kiedy musimy w jakimś stopniu oczyścić siebie, dokonać wewnętrznej przemiany, odbudować to wszystko, co jest zaufaniem. I zobaczmy, że Bóg wspiera nas swoją łaską. Niedawno temu, kilka lat temu, miałem 25-lecie kapłaństwa. I na swoim obrazku umieściłem tekst z listu do Rzymian. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bardzo ten tekst mi się spodobał. Jest on świetny. Dlatego, że na pierwszym miejscu stawiamy Pana Boga, a On stawia nam takie dzieła, które jesteśmy w stanie zrealizować i dać świadectwo wielkiej miłości do Niego. I może dzisiaj potrzeba nam też, abyśmy my podjęli tę umiejętność współdziałania dla wspólnego dobra. Co trzeba dalej zrobić, aby ta łaska oczyszczenia, uwolnienia mogła się w nas realizować? To na pewno jest wierność i posłuszeństwo Panu Bogu. Kiedy człowiek wzrasta, spotyka się z tym, o czym mówił święty Ignacy Loyola. To są dwa stany, to jest stan pocieszenia i stan strapienia. Że Pan Bóg daje takie chwile, kiedy jesteśmy bardzo szczęśliwi. I zobacz, jaka jest pokusa nasza, żeby te chwile szczęścia przedłużyć maksymalnie. No. Na maksa, żebyśmy byli szczęśliwi każdego dnia. Wstajesz, wziąłeś witaminę D3, nie wiem, jakiś suplement diety i jesteś człowiekiem szczęśliwym. I wtedy staje pytanie, czy rzeczywiście jestem szczęśliwy, czy wmawiam sobie, że jestem szczęśliwy. No. Bo mam nieuporządkowane życie małżeńskie, mam konflikty w pracy, mam kłopoty ze zdrowiem, mam kłopoty ze swoimi dziećmi, z niespłaconym kredytem. Czy ja w takiej sytuacji mogę być człowiekiem szczęśliwym? Czy ja w takiej sytuacji mogę spojrzeć w lustro i powiedzieć: Panie Boże, no, dziękuję Ci, jestem szczęśliwy. Etap pocieszenia to jest moment, kiedy Pan Bóg interweniuje. To nie ja zmuszam siebie, żebym był szczęśliwym, ale to On daje wytchnienie, ale również daje ten etap strapienia. Kiedy przychodzą chwile, kiedy muszę zweryfikować swoje życie. Po co jest ten etap strapienia? Żeby uporządkować nasze życie. Zobacz, gdyby nigdy Ci nie zabolał ząb, to byś nie wiedział, co to jest ból zęba. Ale kiedy naprawdę po 3 dniach już mówisz: no nie, nie wytrzymam, muszę iść do dentysty. I wtedy idziesz, to wtedy zaczynasz rozumieć tam w tej poczekalni przed gabinetem stomatologicznym, że takich podobnych obok ciebie siedzi wielu ludzi, którzy mają jakiś etap strapienia. I wtedy nie powiesz im frazesów jakichś, ogólników, tylko podzielisz się swoim doświadczeniem życiowym. I myślę, że dzisiaj podobnie mamy stanąć wobec tego istotnego problemu, czy ja wobec etapu strapienia, które przeżywam, jestem w stanie pomóc drugiemu człowiekowi, aby on przezwyciężył to wszystko, co jest tym bólem, cierpieniem, lękiem, obawą. I odpowiedź jest pozytywna. Dzięki Chrystusowi możesz to zrobić. Możesz stać się człowiekiem, który będzie niósł radość, pokój, szczęście i dobro do tych, którzy są strapieni, którzy są zagubieni. Jak to zrobić? Przylgnąć do Chrystusa. Otworzyć się na łaskę Ducha Świętego. Powiedzieć: Panie, oto ja oddaję się całkowicie na Twoją służbę. Ktoś powie, prosta recepta. Ale proszę księdza, w życiu tak nie jest. Nie ma prostych rozwiązań, które od razu owocują. Potrzeba pewnej cierpliwości, konsekwencji. I dlatego ta wierność ma również przejawiać się w tym wszystkim, co jest moją postawą wiary, powiązaną z uczuciami. Że ludzie często swoją wiarę mieszają z uczuciami. Wierzę Panu Bogu, kiedy mi jest dobrze, kiedy mi jest źle. Panie Boże, coś chyba namieszałeś tutaj. A Pan Bóg widzi, że w Twoim życiu jest źle i po prostu daje Ci takie doświadczenie, żeby Cię zmotywować do refleksji, do zastanowienia. Nie chcę Cię pognębić, ale chcę Cię uzdrowić. Nie chcę Ci dołożyć, ale chcę Cię zachęcić, żebyś coś z tym zrobił. I On w tym wszystkim chce Ci pomóc. I może dzisiaj, kiedy jesteśmy tu wspólnie na tych rekolekcjach, potrzebujemy uświadomić sobie, że mamy poważnego przeciwnika, który chce zniszczyć dzieło Pana Boga. Zresztą dla wielu ludzi obecność szatana, złego ducha jest czymś, co wydaje się bajecznym, niepotrzebnym, bezsensownym. Ale zobacz, że to jest siła, która powoduje, że może Ci rozwalić całe Twoje życie, jeżeli nie przeciwstawisz się temu wszystkiemu. I zobaczmy, patrząc na działanie szatana, kusi, stara się zasiać zwątpienie. W jakich przestrzeniach? Najpierw miłości Boga. Bóg Cię nie kocha, dlatego że jesteś grzesznikiem. Znowuż popełniłeś ten sam błąd, popełniłeś ten sam grzech. Nie dajesz sobie rady. Co drugi dzień sięgasz po alkohol czy po narkotyk. Czy co drugi dzień, trzeci, kłócisz się ze swoim mężem, ze swoją żoną. Pan Bóg Cię nie kocha, bo nie rozwiązuje Twoich problemów. Dalej, fakt napełnienia Duchem Świętym. Wydaje się, że coś otrzymałeś od Pana Boga, a szatan mówi, nie, sam sobie to wypracowałeś. Czy jesteś zdolnym człowiekiem, masz wykształcenie, masz predyspozycje? Po co ci dary od Pana Boga? Możesz być samowystarczalny. Nie musisz mu zawracać głowy. On ci jest niepotrzebny. Dasz sobie radę. Uwierz w siebie. Zacznij jakieś praktyki samodoskonalenia. Zobacz, tam jest kurs, tam jest jakieś spotkanie, tam jest jakaś możliwość. No i wtedy łapiemy się na różnego rodzaju kursy samodoskonalenia i Pan Bóg gdzieś tam zostaje z tyłu. Dalej w autentyczność otrzymanych darów. No nie wygłupiaj się, no po co się modlisz w tych językach, no po co ci jest potrzebne? Inni będą się śmiali z ciebie, że modlisz językami, no. Takie dziwne. No. Ale znaczy, że Pan Bóg jak daje swój dar, to ma bardzo konkretny cel. Chce zmienić Twoje spojrzenie na życie. Chce Cię uzdrowić z tego wszystkiego, co jest egocentryzmem, egoizmem, zapatrzeniem w samego siebie. I kolejna rzecz, w której szatan jest w stanie namieszać, to jest zniechęcenie do wspólnoty. Patrzysz na wspólnotę i patrzysz na tych ludzi. Kurczę, tego to znam. Jakiś dziwny gość, no. Przychodzi na spotkanie. Po co on to w ogóle przychodzi, no? Niedawno widziałem go pod budką z piwem. Taki dziwny facet. On nagle przychodzi na spotkanie, chce się modlić i chce uwielbiać Pana Boga. Patrzysz, a to ta sąsiadka, a ta od plotek. Ona wszystko wie, no się tu najlepiej. I ona też tu przychodzi, no kurczę, no. A jakichś normalnych ludzi tutaj nie ma w tej wspólnocie. I nagle uświadamiasz sobie, że jesteś na tej samej drodze do Pana Boga. Niezależnie od tego, czy jesteś grzesznikiem, Czy jesteś dobrym, porządnym obywatelem, który płaci podatki? Czy jesteś takim, który ciągle coś tam kombinuje? To jest droga Twoja do zbawienia poprzez wspólnotę. I Pan Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy odnaleźli swoje miejsce w sercu Kościoła. Może to być taka wspólnota, może być inna, ale spróbuj odnaleźć swoje miejsce. Tam, gdzie możesz osiągnąć pełnię, możesz osiągnąć zbawienie. Myślę, że to wzrastanie nie zawsze jest czymś trudnym, ale zawsze jest też czymś radosnym. I myślę, że dzisiaj takim pięknym doświadczeniem jest to, że człowiek ma poczucie dobrze spełnionego obowiązku, spełnionego zadania, a też ma radość w sobie. W Dziejach Apostolskich, w ostatnim rozdziale, jest przedstawiona historia świętego Pawła, który jest w areszcie domowym i przychodzą do niego Żydzi. I Paweł zaczyna się tłumaczyć i mówi: kochani, nic nie zrobiłem złego przeciw narodowi, przeciw prawu Bożemu, przeciw świątyni, przeciw Panu Bogu. I oni patrzą na niego i mówią: w porządku, ale ty głosisz Chrystusa zmartwychwstałego. To jest nielogiczne, przecież no, to jest niepotrzebne. Przecież my mamy prawo, mamy Torę, mamy Pisma, mamy proroków. Po co ci ten Jezus? I wtedy Paweł odpowiada słowami z proroctwa Izajasza, że jeżeli wy nie przyjmiecie tej wiary, to są ludzie, którzy ją przyjmą z wielką radością. To są poganie, do których Bóg mnie posyła. Niektórzy z nich nawrócili się, niektórzy nie. Ale tu była radość z tego, że mógł podzielić się, mógł uwolnić się od tego, co jest poczuciem pewnego niespełnienia. Nie spełnił wszystkiego. Nie nawrócił wszystkich ludzi. Ale wielu z nich doprowadził do Chrystusa. Myślę, że dzisiaj mamy podobne zadanie. Nie zbawimy wszystkich naszych parafian jako księża. Nie doprowadzimy do zbawienia wszystkich małżonków czy małżonek. Ale zobaczmy, przynajmniej spróbujmy dać szansę Panu Bogu, żeby On zmienił nasze życie. Zmienił na lepsze. Uczynił je Bożym życiem. W mocy Ducha Świętego. W mocy Bożej miłości. Niech tak się stanie. Amen.